Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jedyne, co mogę powiedzieć na wstępie, to po prostu chwała Bogu. To jest taki fajny zwyczaj wśród starszych. Wśród młodych już się mówi troszeczkę inaczej, ale dobrze tak rozpocząć. Dlatego, że jesteśmy tutaj, żeby oddawać Bogu chwałę. I bracia i siostry, chciałem się z wami podzielić się słowem, który nosi tytuł Nadzieja na dziś i na jutro. Myślę, że lepiej by było, tak sobie pomyślałem, żeby posłuchać czegoś od was, co macie do powiedzenia o nadziei. Ponieważ ja mam 22 lata, większość z was ma razy coś 22 lata, więc chętnie bym chciał się pouczyć od was. Więc dziękuję za to, że będziecie na tyle cierpliwi, żeby wysłuchać, co ja chciałam powiedzieć z Bożego Słowa na temat nadziei. Tak mi się przypomniał jeden przykład, jak tutaj siedziałem. Kiedyś byłem na jednym nabożeństwie, na którym też mogłem się dzielić słowem i po nabożeństwie, dzieliłem się z listu do Tymoteusza. Podchodzi do mnie po nabożeństwie taki brat i mówi, słuchaj, ja jestem takim Tymoteuszem, który w liście drugim liście do Tymoteusza jest napisane, że Paweł uczy, żeby Tymoteusz przekazał coś dla godnych naśladowania. No i on do mnie podszedł i mówi, ja też mam na imię Tymoteusz. I tak mi powiedział, że zachęcił mnie jako młodszego do drogi wiary. Nadzieja. Każdy człowiek musi mieć nadzieję. Czy się z tym chcemy zgodzić, czy nie? Jeśli nie mamy nadziei, to pytanie, czy ktoś w pełni jest tym, jak powinniśmy nazwać kogoś człowiekiem. I począwszy od dziecka, które pokłada swoją nadzieję w rodzicach, aż po nastolatka, które pokłada nadzieję przykładowo w swoim talencie piłkarskim, żeby być świetnym piłkarzem, aż po dorosłego człowieka, dorosłego mężczyznę, który prowadzi swój dom i pokłada nadzieję w tym, że jeśli będzie więcej zarabiał pieniędzy, będzie lepszym, lepiej zaopiekuje się swoją rodziną, aż po staruszka, który pokłada nadzieję na przykład w swoich dzieciach, którzy się zatroszczą o niego. Jeśli człowiek traci nadzieję, można powiedzieć, że następuje jakiś koniec. I często słyszymy o ludziach, którzy odbierają sobie życie. Myślę, że właśnie na wskutek tego, że tracą nadzieję. Nie mają jakiegokolwiek punktu zaczepienia na jutro. Jestem pewien, że jest mnóstwo poradników na temat posiadania nadziei. O, chwileczkę. Tak, dobrze. Na temat nadziei, jak ją znaleźć, ale my chcemy się odnieść do Bożego Słowa, ponieważ tam jest, Bóg jest Bogiem nadziei i dlatego dzisiaj chciałbym odwołać się do fragmentu, który był przeczytany przed modlitwą. W pierwszym wersecie jest napisane, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę. Zanim przejdziemy w ogóle do tego wersetu, jest tam takie ważne słowo więc. Jeśli jest słowo więc, to znaczy, że coś, co było wcześniej, ma jakieś znaczenie. I żeby to zilustrować, co apostoł Paweł napisał przez 4 rozdziały, przywołam tutaj jedną ilustrację. Tą ilustracją będzie rozprawa sądowa. Rozprawa sądowa, na której jest sędzia, po lewej stronie jest prokurator, po prawej stronie jest oskarżony. Na środku jest miejsce na zeznania świadków. I ten sąd jest nieco inny od takich powszechnych sądów, o których słyszymy, ponieważ sędzia wydaje tylko 2 werdykty. Jeden werdykt jest sprawiedliwy, albo ktoś jest winny. Nie ma nic pośrodku, nie ma jakiejś tam, jak to się mówi, kara w zawiasach, czy tam w zawieszeniu, cokolwiek. Jest tylko 2 jednoznaczne są werdykty. I można powiedzieć, że apostoł Paweł w pierwszych 4 rozdziałach listu do Rzymian przyprowadza wszystkich ludzi na jedną wielką rozprawę sądową. Sędzią na tej rozprawie sądowej jest jedyny Bóg Stwórca. Po lewej stronie jako oskarżyciel jest jego prawo. Świadkiem jest niebo i ziemia, a oskarżonym jest każdy człowiek. I można powiedzieć, że każdy człowiek żyjący na tej ziemi znajduje się na pewnej wspólnej płaszczyźnie. Każdy oskarżony. To jest ciągle ilustracja. Każdego człowieka, który żyje na tej ziemi, łączą 3 fakty. Mianowicie, że jeśli jestem mieszkańcem tej ziemi, a na innej ziemi nie ma innej ziemi, obowiązuje mnie przestrzeganie prawa, które ustanowił Stwórca tej ziemi. Czyli to jest niezależnie kto w co wierzy, kto jakie ma podejście, każdy jest zobowiązany do przestrzegania prawa. Drugi fakt jest taki, że jeśli każdy człowiek podlega prawu, to każdy człowiek też podlega sądowi. Musi być rozliczenie z tego, czy ktoś zachował się zgodnie z prawem, czy przeciwko prawu. I natomiast jeszcze trzeci fakt, który dotyczy każdego człowieka, jest taki, że niezależnie kto kim jest, każdy stając na takim sądzie mógłby usłyszeć tylko jeden werdykt od sędziego, a mianowicie to, ten werdykt brzmiałby winny i każdy musi ponieść karę. Wszyscy ludzie, bez wyjątku, są winni złamania Bożego prawa. Czytamy właśnie o tym w drugim rozdziale. Apostoł Paweł to bardzo dokładnie wykazuje, powołując się na pogan, powołując się na Żydów i podsumowuje to takimi słowami. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Oznacza to, że jeśli nie ma ani jednej osoby, która mogła stanąć przed Bogiem i która mogłaby usłyszeć takie stwierdzenie jak sprawiedliwy. Czasami myślimy, że przez wykonywanie właśnie Bożego prawa możemy rościć sobie prawo do tego, żeby być nazwani sprawiedliwymi. Jednak prawo jest zupełnie, ma inny cel. Ono nie zostało nam dane po to, żebyśmy, jak będziemy go przestrzegać, żebyśmy mogli być usprawiedliwieni, tylko to prawo jesteśmy zobowiązani do jego przestrzegania. Niezależnie kto, co o nim myśli. Można powiedzieć, że czytając pierwsze cztery rozdziały, najbardziej trzy, od pierwszego do trzeciego, można zobaczyć, że każdy człowiek znajduje się w beznadziejnym stanie. Apostoł Paweł zamiast dać nadzieję, to po prostu ją odbiera wszystkim, bez wyjątku. Nie ma szans na jakokolwiek poprawę. Nie możemy zrobić czegokolwiek, żeby zmienić ten werdykt, który wisi nad każdym człowiekiem, winny. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. I można powiedzieć, że jakby w tym momencie skończył się list do Rzymian, to nie byłby on tym, czym jest dla nas dzisiaj. O liście do Rzymian mówi się, że to jest jak konstytucja. To jest taki zbiór podstaw, takich prawd, na których nasza wiara chrześcijańska dzisiaj stoi. Ale jest nadzieja i o tej nadziei czytamy właśnie w tym wersecie pierwszym. Jest napisane, ja w ogóle korzystam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, więc stąd będą różnice pewne, ale to jest tak dla nas do porównania. W pierwszym wersecie czytamy, że będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę. Ten werset mówi, że można być sprawiedliwym. Jednak nie na wszystkich ciąży jeden jednoznaczny wyrok, ale tutaj apostoł Paweł mówi, że ktoś może być usprawiedliwiony. To nie jest coś losowego. Bóg nie wybiera, nie robi czegoś na zasadzie jak loterii, że dana osoba, okej, to ciebie wybiorę, żebyś był sprawiedliwym. To by było właśnie niesprawiedliwe. Jest tu napisane w bardzo konkretny sposób, jaki człowiek może być usprawiedliwiony. Jest tu napisane, usprawiedliwieni przez wiarę. Wiarę w kogo? Jest to wiara w Jezusa Chrystusa. I tak jak powiedziałam, na początku apostoł Paweł odbiera wszelką nadzieję jak każdemu człowiekowi, aby teraz dać nadzieję. A nadzieją jest właśnie jedna osoba. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który nigdy nie popełnił grzechu. Który był posłuszny każdemu przykazaniu, nawet najmniejszemu. On mógłby stanąć na takim sądzie przed Bogiem i jako jedyny chodzący po tej ziemi mógłby usłyszeć słowo sprawiedliwe. Natomiast mimo, że w 100% usłyszałby taki werdykt w stosunku do siebie, poniósł on karę tak, jakby był winny. Dobrze znamy te słowo, gdzie jest napisane o tym, jaka straszna śmierć go spotkała, w jaki okrutny sposób został ukrzyżowany. To wszystko dowodziło, jakby był winny. Ale na tym się nie skończyło. Bo czytamy o wspaniałej nowinie i dlatego mamy Wielkanoc obchodzimy, dlatego że Jezus zmartwychwstał. Dlatego, że śmierć go nie zatrzymała, powstał z martwych i dzisiaj każdy, kto w niego wierzy, może zostać usprawiedliwionym. Nie bez powodu ilustrację na początku tego, na początku podam ilustrację z sądownictwa, dlatego że słowo usprawiedliwiony właśnie stąd zostało zaczerpnięte. Sprawa, że ktoś jest winny albo jest usprawiedliwiony. Ten werset mówi, że Boża sprawiedliwość, sprawiedliwość Jezusa może zostać mi przepisana. I dzięki Jezusowi, czytamy w pierwszym wersecie, człowiek, który nie miał pokoju z Bogiem, może mieć pokój przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Dlatego, że On umarł, zmartwychwstał i właśnie dzisiaj to czyni. I ten pokój to nie jest coś takiego jak stan umysłu. Albo, że ja coś czuję, dzisiaj mam pokój, to znaczy jestem sprawiedliwy przed Bogiem. Ten pokój to jest jak akt, porozumienie między dwoma stronami. Jest zawarty, podpisane, jest pokój. Już nie ma wrogości, nie ma gniewu. I to jest niesamowita nowina, ale na tym się nie kończy. I to jest właśnie wspaniałe, że właśnie od 5 rozdziału można powiedzieć, że czytamy, jakby się otwierało coraz szerzej okno. Okno na to, co Bóg przygotował dla wierzących w Jezusa Chrystusa. I czytamy tutaj w 2 wersecie, dzięki komu? Dzięki Jezusowi, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski. Dzisiaj osoba, która zasługuje na potępienie, może być nie tylko usprawiedliwiona, może nie tylko mieć pokój z Bogiem, ale ma też coś wspaniałego, jak dostęp do Bożej łaski. I to jest coś, co jest wspaniałe. Wszystkim nam łaska raczej kojarzy się z czymś pozytywnym. Łaska, ja to zawsze kojarzę z przychylnością, z dobrocią. W tym wersecie przeczytałem taką definicję. Łaska oznacza boski wpływ na serce człowieka, który jest widoczny w życiu codziennym. Oznacza to jedno. Jeśli ja wierzę w Jezusa Chrystusa, jestem usprawiedliwiony przez wiarę w Niego, Bóg po prostu chce dla mnie być przychylny. Bóg chce okazywać swoje błogosławieństwo. Ja mam do tego dostęp. I z tym dostępem, pozwólcie, że posłużę się troszeczkę takim nowoczesnym, młodzieżowym przykładem, z tym dostępem do Bożej łaski nie jest tak jak z dostępem do internetu. Z internetem jest tak, pracujemy, ci wszyscy naukowcy pracują na tym, żeby ten zasięg był coraz lepszy, w każdym punkcie, jeszcze szybszy, ale z internetem jest tak, że jeśli gdzieś zasięg jest słaby, to albo nie mamy dostępu do internetu, albo on jest tak ograniczony, że to zniechęca w ogóle do otwierania go. Pamiętam taką jedną historię. Byłem kiedyś z moim przyjacielem w lesie i miałem swój telefon. No i tak mu się żaliłem, że niedawno zmieniłem operatora komórkowego z nadzieją, że będę miał lepszy internet, a po prostu tylko wyjadę z miasta, nie mam internetu i płacę pieniądze i nie mam internetu. To takie to frustrujące. Się płaci i się nie ma. No i tak do mnie pyta, a słuchaj, a ty sprawdziłeś tam niektóre funkcje w telefonie? Tam jest coś takiego, można zmienić. A to, jakie funkcje? No i ja sprawdziłem faktycznie. No, co powiedział, żeby zmienić, to zmieniłem. I słuchajcie, jestem w lesie, gdzie nie ma żadnej w pobliżu anteny. Włączam internet i jest internet. To było fajne, to było naprawdę super. Pomyślałem, dobrze, że nie zmieniłem operatora, to bym żałował. Więc z dostępem do Bożej łaski jest zupełnie inaczej. To nie jest tak, kiedy ja pozostaję w zasięgu jakiegoś Bożej obecności, Bożej jakiejś ochrony, to wtedy mam dostęp do tej łaski. Jeśli wychodzę poza tą ochronę, przykro, już nic Bóg dla swojego dziecka nie ma do zaoferowania. Tylko ten dostęp jest niezależny, on jest stały. Ja mogę go mieć nawet chwili, dostęp do Bożej łaski, kiedy upadam, kiedy może zmagam się z grzechem. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego jest napisane, że my przez wiarę, mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy. My nie jesteśmy tam tylko na chwilę. To jest coś trwałego. Dwa niesamowite fakty. Grzesznik może zostać usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa i ma dostęp do Bożej łaski. I co dalej? Można zadać pytanie, co dalej? Czy moje życie ma wyglądać tak samo? Czy tylko mam się cieszyć z tego, że jestem usprawiedliwiony, że mam jakieś pojęcie o Bożej łasce, że chcę korzystać, że Bóg jest dla mnie przychylny i to wszystko? Jeśli tak by było, to czym by się różniło te chrześcijaństwo od innych jakichkolwiek wyznań albo jakichś innych nurtów filozoficznych? Jezus to jest coś więcej. To nawet nie jest nurt filozoficzny, to jest życie. I dlatego dzisiaj, jeśli ja żyję z Jezusem, pojawia się takie słowo jak nadzieja. Mogę mieć nadzieję, która... Mogę mieć pośród dzisiejszego dnia, tak można powiedzieć, nadzieja na dzisiaj, na teraźniejszość i nadzieja, która jest na jutro, czyli to, co na wieczność, czyli tu, gdzie się kończy moje życie. Dzisiaj dużo ludzi ma nadzieję. Tak jak wspomniałem, człowiek, który nie ma nadziei, to no jest, no problem jest po prostu. Każdy musi wiązać z czymś jakąkolwiek, jakąś dobrą nadzieję. Tylko różnica jest jedna. Jak mówimy, mam nadzieję, tak czysto po ludzku, to każdy ma tak, to jest wpisane taka doza niepewności. Nikt nie może powiedzieć, mam nadzieję, jestem pewien. No nie, mam nadzieję, no bo może coś tam się stać i się nie wydarzy tak jak mam nadzieję. Ale bracia, siostry, czytamy w liście do Rzymian nie takiej nadziei, która jest jakąś niepewnością. To jest coś pewnego. To jest skała. To jest coś, to jest niezachwiane. I właśnie o takiej nadziei chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali. Pastor tak długo mówi na początek, chyba nie wiedział, ile to potrwa. No ale trudno. Więc chciałbym, żebyśmy zaczęli od końcówki drugiego wersetu. Jest napisane, chlubimy się nadzieją chwały Boga. Nadzieja chwały Bożej. Co to jest? Tak jak czytamy Stary Testament, jest często wspomniane takie słowo, że tam, gdzie był Bóg, się przemieszczała Jego arka, była Jego chwała. W świątyni była Jego chwała, więc chwała Boża to jest, inaczej mówiąc, nieodłączny element obecności Boga. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest Jego chwała. I tak jak wspomniałem wcześniej, Paweł powiedział nam w 3 rozdziale, że wszyscy są zgrzeszyli i zostali pozbawieni chwały Bożej. Zobaczcie, teraz pojawia się słowo nadzieja chwały Bożej. Czyli w moim życiu mogę mieć taką pewność, mogę mieć takie przekonanie, że pewnego dnia będę tam, gdzie jest chwała Boża. Czyli będę w miejscu, gdzie przebywa Bóg. I to nie jest coś takiego, tak jak wspomniałem wcześniej, że to jest coś, mam nadzieję, może będzie, może nie będzie. Tylko to jest coś pewnego. To jest coś bardzo, to jest przekonanie. I to jest ta właśnie nadzieja, która dotyczy przyszłości. To jest nadzieja na jutro. Nadzieja, że nawet jak moje życie się skończy tutaj, to ona się na dobrą sprawę nie kończy. Ono dopiero się zaczyna. I ta nadzieja, którą czytamy w drugim wersecie, powoduje, że my się ją chlubimy. Chlubimy to nie jest tylko na zasadzie, przynosi mi chwilową radość, nie wiem, tak jak dziecko dostaje zabawkę i po chwili zapomina. To jest coś, co ja się czym chlubię. To jest moje, mogę powiedzieć, jestem dumny z tego. Jest to coś więcej niż zwykła radość. I ta nadzieja nie ogranicza się tylko do tu i teraz. Dlatego, że osoba, która zaufała Chrystusowi, może powiedzieć, nie boję się śmierci. To jest cudowne. Śmierć nie jest końcem. Jest coś więcej. To była nadzieja, która dotyczy przyszłości. Nadzieja na jutro. Teraz chciałbym, żebyśmy czytali o nadziei na dzisiaj. Jest to nadzieja, którą czytamy w wersetach od 3 do 5. Przeczytam werset 3. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami. Może na razie dotąd. Raczej większość z nas, jak zresztą ja sam, jak czytałem ten fragment, na uciski patrzyłem zawsze z takiej strony, że jeśli ja wierzę w Jezusa, no to mogą mnie spotkać jakieś prześladowania, uciski. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili na to słowo uwagę troszeczkę w inny sposób. Że ucisk nie jako forma tylko prześladowania, ale ucisk jako szeroko pojęty. Każdy człowiek doświadcza czegoś, jakiegoś ucisku, jakiejś presji, jakichś oczekiwań innych ludzi. To mogło być, tego jesteśmy już od najmłodszych lat uczeni. I każdy z nas się właśnie z czymś takim spotyka, z takimi, takimi uciskami. I chrześcijanin to nie jest człowiek, który można powiedzieć, jest, którego nie dotyczy fizyka. Tak o tym pomyślałem. My jesteśmy ludźmi. I nawet jeśli ja wierzę w Jezusa, mnie też doświadczają trudności, mnie też doświadczają te uciski, presje, oczekiwania innych ludzi, nie wiem, nieprzyjemny sąsiad albo jakieś kłopoty w rodzinie. To jest coś nieodłącznego i mimo to, że Chrystus się wstawia za mną, ja nigdy nie dostałem zapewnienia, że będę wolny. Wolno od tego, że nic mnie złego nie spotka. Jestem również uczestnikiem takich właśnie trudności. I każdy z nas potrafi znosić dobre rzeczy. I gdyby Jezus Chrystus miał tylko do zapewnienia dobre rzeczy, takie oderwane od rzeczywistości, to człowiek mógłby, zaczyna się poniedziałek, poniedzieli i to samo, tak? Ale właśnie życie z Jezusem jest takie, że to przynosi nadzieję na taki ten szary poniedziałek, na taki wtorek i na każdy inny powszedni dzień. Dlatego, że żyję z Nim. I tu jest napisane, że ja mogę się również chlubić pośród tych ucisków. Mogę mieć radość z życia z Chrystusem, nawet wtedy, kiedy przychodzę trudności. Jak to możliwe? Bo nikt nie lubi przechodzić trudności. Jestem pewien, że zdecydowanie więcej każdy z was przeszedł w życiu niż ja, ale nawet to, co ja przeszedłem jakiekolwiek, to też nie były fajne. Nikt tego nie lubi. Co nam mówi apostoł Paweł? Skąd możemy czerpać nadzieję pośród takich rzeczy, takich codziennych, tych presji? Przeczytajmy od wersetu trzeciego aż do pierwszej części piątego. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie przynosi wstydu. Nadzieja nie przynosi wstydu. Mogę mieć radość nawet w trudnościach z jednego względu. Z tym, co przynosi mi radość, jest taka pewność, że cokolwiek mnie spotyka w życiu, ma jakiś cel. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, my nie traktujemy tylko ucisku jako ucisku, ale wiemy, że jak wszelka trudność wyrabia cierpliwość. Cierpliwość wyrabia doświadczenie. I to doświadczenie, to ja tak od razu wyobrażam, jakbyśmy mieli jakiś cenny kruszec, złoto, które jest obrabiane, które jest kształtowane, żeby miało jeszcze większą wartość. I właśnie nawet w takim można powiedzieć, w procesie obrabiania, w takim procesie wyrabiania, ja mogę mieć nadzieję. Dlatego, że wiem, że to, co czyni Bóg, jakokolwiek trudność doświadczam, wiem, że Bóg ma w tym jakiś plan. On widzi dalej niż ja. I dlatego wyzwaniem, bracia, siostry, jest dla nas to, żeby jeśli przechodzimy jakąkolwiek trudność, żeby nie mieć takiej postawy, że ja uciekam, albo od razu narzekam, albo mówię, że jeśli taki Bóg takie rzeczy mi przynosi, to nie wiem, to coś tu jest nie tak. Ale właśnie takie sytuacje powodują, żeby to się mówi ugiąć na chwilę, żeby na chwilę powiedzieć, Boże, ja chcę przyjąć cokolwiek przyjmuję, cokolwiek Ty mi dajesz, bo wiem, że masz w tym dobry plan, którego może dzisiaj nie widzę. To jest niesamowite i mogę mieć właśnie nadzieję w tym, co doświadczam dzisiaj. Ta nadzieja nie przynosi mi wstydu. To ja nie będę zawiedziony. To nie będzie tak, że dzisiaj przechodzą trudności, trzymam się Boga, pewnego dnia poczuję się zawiedziony. Bóg mnie zawiódł. Tylko zawsze, jakakolwiek próbę ja czy ty, bracie, siostry, byśmy przeszli, na koniec możemy powiedzieć, Pan był ze mną. Bóg miał w tym dobry plan. Czytamy jeszcze, jest piękna obietnica, o której czytamy w piątym wersecie, drugiej części. Nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ktoś może powiedzieć, tak powiedziałam o tym wcześniej, że jeśli przechodzimy trudności, to jest oznaka Bożego gniewu. Pamiętamy dobrze przykład Joba. Wszyscy jego przyjaciele zarzucali mu, zgrzeszyłeś, zrobiłeś to źle. Może różne jakby zarzuty wobec niego kierowali. Ale dzisiaj my możemy mieć taką pewność, że cokolwiek mnie spotyka, to nie jest przejaw tego, że Bóg się na mnie gniewa, że w jakiś sposób wylewa na mnie złość, znęca się. Tylko mogę mieć tym jedno takie przekonanie, że Bóg mnie kocha. Że ta właśnie Boża, to właśnie Duch Święty jest inspiratorem, jest takim, jest tym, który powoduje, że ja mogę odczuwać taką miłość. Nie wiem, czy każdy z was doświadczył takiej sytuacji, że nawet kiedy jestem w trudnym momencie dla mnie, jakoś jest takie w sercu przekonanie i to Duch Święty je powoduje. Bóg mnie kocha. Nawet jeśli przechodzę trudną sytuację. I mogę mieć tę ufność. Jeśli Bóg jest ze mną, jeśli Duch Święty jest ze mną, to jest jedno. To cokolwiek mnie spotka, nawet jeśli inni mnie nie rozumieją, to Bóg ma w tym dobry plan. Wierzę, że każdy z nas ma pewne fragmenty w Bożym Słowie, które lubi najbardziej. Jakiś ulubiony werset, jakiś ulubiony przykład. Każdy coś takiego ma. Jestem pewien, że apostoł Paweł, autor tego listu, również miał taki ulubiony, może werset, wtedy nie miał Biblii taki spisany jak my wersetami, ale jakaś taka prawda o Chrystusie, która była dla niego najcenniejsza. Myślę, że miał właśnie apostoł Paweł takie szczególne upodobanie w rozmyślaniu o tej właśnie Bożej miłości. O tym, czym jest Boża łaska. Dobrze wiemy, co działo się w życiu Pawła, zanim spotkał Chrystusa. Był on, można powiedzieć, z takich prowodyrów, takich tych na czele, którzy stali, jeśli chodzi o prześladowanie Kościoła. Robił to nie tylko po prostu na odwal, ale robił to z całą zaciekłością. Ale przyszedł dzień, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 9 rozdziale, że zrozumiał, że się raz, że mylił, i dwa, że Bóg nie ma względu na osobę. Nie ma pogan i Żydów, nie ma tylko Boga dla Żydów, Boga dla pogan. Ale zrozumiał, że Bóg usprawiedliwia każdego przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I właśnie o tym, dlaczego tak myślę, że to było właśnie ulubione słowo, ulubiona prawda apostoła Pawła. Wersety 6-8, w jaki sposób to szczególnie akcentują. I chciałbym teraz je przeczytać. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Paweł mówi, że może by się znalazł ktoś, kto by umarł za dobrego, za tego, który zasłużył na to, był godny, żeby za niego umrzeć. Spotykamy takie przypadki, kiedy matka poświęca swoje życie dla swojego dziecka, czy nawet dla przyjaciół. Ale kto zgodziłby się umrzeć za tego, który w ogóle nie zasłużył? Który nawet nie miał jakiejkolwiek pierwiastka tego, żeby godności, żeby po prostu zgodzić się za tą osobę umrzeć. Bóg to uczynił. Chrystus to uczynił. I właśnie to, co zrobił Chrystus, może dać mi i daje taką pewność. Daj mi nadzieję. Jeśli będąc grzesznikiem, Bóg ukochał mnie i pozwolił, aby Jego Syn cierpiał zamiast mnie, na ile bardziej Bóg ocali mnie od kary, od gniewu, o których właśnie jest mowa w 9-10 wersecie. Czytamy wszyscy dzisiaj, dużo ludzi spotykam, którzy chcieliby tylko Boga, który mówi o Bożej miłości. I to jest prawda, Bóg jest miłością. Ale też Biblia mówi o tym, że przyjdzie taki dzień sądu, kiedy jest napisane, że to będzie dzień gniewu. I to jest ten sam Bóg. To jest ten sam Bóg, który jest sprawiedliwy, ale ten sam Bóg, który też okazuje łaskę, okazuje swoją miłość. I właśnie wersety 9 i 10, nie będziemy teraz już bardziej tak jakby wchodzić w te wersety, mówią o tym, że będąc Bożymi nieprzyjaciółmi, Bóg pojednał nas ze sobą. Bóg sprawił, że tam, gdzie była wrogość, teraz jest pokój. I to jest część, jak nie sedno, tym, czym jest Ewangelia. Czytaliśmy o dwóch powodach, w których możemy mieć taką radość. Możemy mieć radość, możemy się radować nadzieją chwały Bożej, możemy się radować nawet w trudnościach, mieć nadzieję, radość. I jest jeszcze trzeci powód, to już jest ostatni. A czytamy o nim w wersecie 11. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego otrzymaliśmy pojednanie. Tutaj nie ma żadnej może głębokiej myśli, przynajmniej ja tak jakieś widzę, ale wniosek jest dla mnie jeden. Jeśli jestem usprawiedliwiony przez Chrystusa, ja po prostu mogę się cieszyć Bogiem. Myśl o Bogu albo myśl związana z tematem Boga już nie jest powodem strachu dla mnie, ale z powodem, z którego ja się po prostu raduję. Właśnie dlatego są organizowane wieczory chwały. Dlatego, że po prostu chcemy Boga uwielbiać. Nawet jeśli ktoś nie umie śpiewać. Nawet wtedy. Bywa tak czasami. Ale mimo to Bóg ma upodobanie w tym, kiedy my Jego tak chwalimy, a my mamy chęć, żeby Jego uwielbiać. To jest trzeci powód do radości. Po prostu raduje się Bogiem. Chciałbym, żebyśmy teraz krótko podsumowali to. Było trochę tego. Krótkie podsumowanie. Dzięki Jezusowi mogę być usprawiedliwiony przed Bogiem. Dzięki temu, co On zrobi, mogę stanąć przed Nim pewnego dnia i stanę przed Nim i mimo, że zasłużyłem na wyrok, na karę, to usłyszę słowo od Boga sprawiedliwy przez Jezusa Chrystusa. To jest taka pewność, którą mogę dzisiaj mieć. Drugi fakt to jest, mam nieograniczony dostęp do Jego łaski. Nawet pośród trudności mogę powiedzieć, Boże, ja dzięki Twojej łasce mogę to przejść. I z tego powodu mam trzy powody do radości. Z tych dwóch faktów. Trzy powody do radości. Pierwszy powód do radości. Mam nadzieję na jutro. Nie boję się śmierci. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś się bał. Ja się bałem kiedyś, jak byłem mały. Miałem 9-10 lat. Kiedyś mieliśmy wypadek rodzinny i tak się zastanawiałem też, jak to w końcu jest. Ja myślałem, że przed Bogiem jakaś waga będzie. I tam dobre, złe uczynki. Ale to nigdy nie przynosiło mi takie poczucia pewności, bo zawsze myślałem, a co jeśli zgrzeszę przed śmiercią albo coś zrobię nie tak. Ale kiedy uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego, otrzymałem pewność, otrzymałem nadzieję. To jest nadzieja na jutro. Mogę mieć nadzieję, drugi powód do radości, to jest to, że mam nadzieję pośród wszelkich trudności tutaj na ziemi, dzisiaj, jakokolwiek się zmagam. Mogę nawet w tych różnych opresjach mieć przekonanie, że to jest częścią Bożego wspaniałego planu. I trzecia rzecz, trzeci powód do radości, to jest to, że mogę mieć nadzieję w Bogu. Mogę cieszyć się Bogiem po prostu. Bez niczego wielkiego. Po prostu chcę cieszyć się Bogiem, że moje życie jest związane z Nim. List do Rzymian zawiera 16 rozdziałów. My przeczytaliśmy tylko 11 wersetów 5 rozdziału. Zachęcam do przeczytania całego. Ale list do Rzymian składa się w taki charakterystyczny sposób. Mianowicie pierwsze 11 rozdziałów to są takie rozdziały, które są bardzo teoretyczne. Który Paweł tłumaczy prawdy chrześcijańskie, doktryny inaczej, tak? Czyli to, co mamy wierzyć. Natomiast od 12 rozdziału jest mowa o tym, jak mamy żyć. Co w związku z tym? Co w związku z tą całą teorią? Dlatego ja po przeczytaniu tego fragmentu wyciągnąłem dla siebie pewne zastosowania, które chciałem dzisiaj nas jako cały Kościół zachęcić, żeby żyć tym od dzisiaj i na następne dni. Trzy zastosowania. Jeśli może jesteś tutaj i jeszcze nigdy nie zwróciłeś się do Chrystusa, żeby to On był Twoim Zbawicielem, to właśnie to jest pierwsze zastosowanie. Zaufaj Jezusowi. Być może czujesz się dobrze z tym, że robisz dobre uczynki. Nie jesteś tak zły jak ten, który chodzi po ulicy z butelką. Ale list do Rzymian mówi, że wszyscy zgrzeszyli. I dlatego każdy, kto się zwróci do Chrystusa z wiarą, jest napisane, że może być usprawiedliwiony. Nie tylko może, ale będzie. Drugie takie dla nas zastosowanie, jakie dla siebie też wyciągnąłem. Może już podjąłeś tą decyzję, poszedłeś za Jezusem. Ale jakoś tak wskutek codziennych dni, wskutek jakichś tych opresji, trudności, jakoś tak nie ma takiej radości. Nie ma takiej nadziei. Dzień idzie za dniem i tak po prostu leci życie. To chcę ci powiedzieć, bracie, siostro, że Bóg nie do takiego życia nas powołał. On nie powołał nas do tego, żeby nasze życie było tak jak taka sinusoida. Raz w górę, raz w dół, raz lepiej, raz gorzej. Jak zgrzeszyłem, to wyznam i znowu zgrzeszę i znowu wyznam. Tylko On powołał nas do tego, żeby właśnie żyć w takiej radości. I dlatego może masz świadomość, że jest jakiś grzech, coś, co powoduje jakąś barykadą. Chcę ci dzisiaj zachęcić, żeby tak albo szczerze poprosić: Boże, po prostu pokaż mi. Chcę to wyznać. Chcę żyć z taką radością każdego dnia. Z taką nadzieją, żeby to inni widzieli, żeby to było świadectwem dla innych. A może ktoś jest tutaj, kto przechodzi przez jakąś opresję i może zastanawiasz się, jaki to ma sens, po co w ogóle, czy Bóg może tak postępować w stosunku do mnie? To na podstawie Bożego Słowa, nie na podstawie tego, co ja przeżyłem albo co doświadczyłem, ale na podstawie tego, co mówi Bóg, mogę dzisiaj powiedzieć, że Bóg ma dobry plan. Dzisiaj mogę ja, może ty, bracie, siostro, mieć nadzieję, że Bóg ma w tym dobry plan. Chwała Bogu. Właściwie już tylko został mi amen. Amen. Was Pan błogosławi.